To są trzeźwe rozmowy o uzależnieniach. Audycja w Radiu 5 poświęcona szerokiemu tematowi uzależnień. Do audycji zapraszam specjalistów, terapeutów, również osoby, które opowiadają swoje historie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Radek. Cześć czołem.
Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
Powiedz dwa zdania o sobie, skąd jesteś, czym się zajmujesz, żebyśmy mogli Ciebie lepiej poznać.
Mam na imię Radek, mam 31 lat, jestem trzeźwym alkoholikiem, nie piję 2 lata i chciałbym tak pokrótce opowiedzieć swoją historię, żeby pokazać słuchaczom, że problem alkoholizmu w Polsce jest bardzo duży, a dalej się o nim mało mówi.
Na początek opisz swoją historię, jak to się stało, że jesteś z nami tutaj dzisiaj i rozmawiamy.
To, że jestem z wami dzisiaj i rozmawiamy, to jest wielka zasługa wielu czynników. Przede wszystkim rodziny, która w pewnym momencie, w ostatnim momencie tak naprawdę zareagowała i zaproponowała mi wyjazd do ośrodka leczenia uzależnień, ponieważ ja byłem już w takim stadium degradacji swojego życia, że chciałem skończyć z sobą i całe życie mi się waliło, więc rodzina plus moja narzeczona wyszła z takiego założenia, że zaproponujemy Radkowi pobyt w tym ośrodku. Wszyscy razem się zrzuciliśmy na ten ośrodek, bo to był prywatny ośrodek leczenia uzależnień. No i potem w ośrodku wielka zasługa terapeutów, którzy pokazali mi drogę, ale nieskromnie mówiąc, to się nazywa zdrowy egoizm. Największa zasługa tego, że jestem tutaj z wami dzisiaj, to jest moja zasługa, moja ciężka praca, którą wykonuję od 2 lat, ponieważ jeśli ktoś myśli, że idąc do ośrodka leczenia uzależnień po miesiącu czy po 2 wyjdzie trzeźwym, zdrowym człowiekiem, to jest bzdura, to jest nieprawda. Praca zaczyna się największa po wyjściu z ośrodka. I to kwalifikuje kogoś, czy będzie w abstynencji, czy nie. Bo znam wiele osób, które myślało, że złapało Boga za nogi, że zostało wyleczone i po ośrodku wracały do ośrodka ponownie, ponieważ wracały do nałogu.
Gdzie upatrujesz, czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie były przyczyny twojego uzależnienia? Skąd się to wzięło? Gdzie były początki?
Moje początki, tak mi się wydaje, że są bardzo podobne jak wielu alkoholików. To jest po prostu młody wiek, grupa kolegów, przyjaciół, próbowanie nowych rzeczy, próbowanie alkoholu. Tylko u mnie był problem taki, że mi ten alkohol po prostu smakował za bardzo. Później tolerancja na alkohol się wyrobiła i na przykład jak koledzy wypijali jedno piwo, ja potrzebowałem 3, żeby poczuć stan. I mi się ten stan podobał po prostu, że byłem taki lekki, że rozmowa się kleiła, puszczały hamulce, byłem odważny, byłem lubiany też, bo jak było takie przeświadczenie, że jak ktoś pił, no to był ten fajny gość. Następnie jak poszedłem do technikum, już byłem starszy, zaczęły się imprezy, tak naprawdę już kluby, wyjścia wieczorne, późne wracanie do domu, imprezy w klubach weekendowe. Jak skończyłem 18 lat, jak wyprowadziłem się z domu rodzinnego od mamy, to tak naprawdę jak pies spuszczony z łańcucha, uważałem, że mogę już wszystko, wynająłem sobie pokój. Szczęście w nieszczęściu, w sumie szczęście w nieszczęściu, źle powiedziałem, nieszczęście takie, że trafiłem na osobę, która również, teraz wiem, że miała również problem z alkoholem, ale ja wtedy tego nie czułem. No i razem piliśmy bardzo długo, właściwie codziennie. Ja codziennie chodziłem do pracy w gastronomii, codziennie pod wpływem alkoholu, tylko ja się świetnie ukrywałem. Jak większość alkoholików, ja świetnie maskowałem to, że piję. Po prostu miętówki, dobre perfumy, puder na twarz, tak żeby nikt tego nie widział. Ale z czasem po prostu tolerancja jeszcze bardziej się zwiększała. Już nie potrzebowałem na przykład 4 piw, tylko już potrzebowałem 6 i na przykład 0,5 litra wódki. No i kończyło się tak, że ja wstawałem rano i wiedziałem, że nie mogę na przykład prowadzić samochodu, a i tak w ten samochód wsiadałem. Dziękuję Bogu, że nikomu i sobie nie zrobiłem krzywdy. Bo jak teraz myślę o tym z perspektywy czasu, no to naprawdę zasługa chyba kogoś tam na górze, że to się nie skończyło tragedią. Bo to, że ktoś by mi że policja by mi zabrała prawo jazdy, to byłby najmniejszy wymiar kary tak naprawdę. Bo ja mogłem naprawdę komuś zrobić krzywdę. I pewnie dzisiaj byśmy nie rozmawiali, tylko albo byłbym na cmentarzu, albo w więzieniu. I tak naprawdę 2 lata temu już była taka destrukcja, że piłem codziennie bardzo dużo, problemy w pracy się zaczęły, bo już nie potrafiłem się ukrywać. Ludzie widzieli, że mam opuchniętą twarz, że śmierdzi ode mnie alkoholem. I jak już poczułem, że wszyscy dookoła wiedzą, że mam problem, ja również wiedziałem, że to, co robię, jest złe, ale wychodziłem z założenia, że jak wszyscy już wiedzą, że mam problem, to mam takie jakby pozwolenie, że mogę pić.
Akceptacja.
Tak, taka chora, uważałem, akceptację, że ludzie, dobra, Radek pije, to niech sobie pije. No ale tak nie było, ponieważ rodzina, narzeczona widzieli mój problem, chcieli mi pomóc. Ja na początku nie chciałem. No i jak doszło do momentu, że pewnego wieczoru siedziałem w domu, nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić na drastyczne tematy. Pewnego wieczoru po prostu byłem pijany do tego stopnia, że wziąłem maszynkę do golenia i zacząłem ciąć się po rękach. Ale nie chciałem popełnić samobójstwa, nie chciałem próby S. To nie była próba S, to było wołanie o pomoc, bo ja to cały ten proces nagrywałem na telefon i zacząłem wysyłać do swojego brata, do swojej narzeczonej, bo byłem sam akurat w domu. Więc ja sobie nie chciałem stricte zrobić krzywdy, tylko chciałem pokazać, zobaczcie, jak ja cierpię, pomóżcie mi. To była taka ostatnie wołanie po pomoc. Co jest dziwne, jeśli chodzi o państwo, jak działa, to brat, niewiele myśląc, jak dostał filmik właśnie z tego, no, koniec końców makabrycznego widoku, zadzwonił pod 112, przyjechała karetka, przyjechała straż pożarna i policja. Zawieźli mnie do szpitala psychiatrycznego, tam wydmuchałem 4,5 promila. Zapytali się, czy chcę sobie zrobić krzywdę, czy chcę popełnić S. Powiedziałem, że nie, że po prostu mam problem i to było wołanie o pomoc. I powiedzieli, że mogę iść do domu. I mnie po prostu przy 4,5 promilach wypuścili do domu w nocy, żebym sobie wrócił na piechotkę do domu, jak gdyby nigdy nic. No i po tej sytuacji rodzina zwołała zebranie. Zaproponowali mi wyjazd do ośrodka. Ja powiedziałem, że tak, zgadzam się, bo jeśli teraz było takie wołanie o pomoc, to ja może za miesiąc będę na tyle wołał o pomoc, że będę stał na 10 piętrze, poślizgnę się, no i będzie koniec mojego żywota. I jak pojechałem do ośrodka, no to zmieniło się zupełnie moje życie.
Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy też porozmawiali właśnie, czego dowiedziałeś się o sobie w tym ośrodku? Co takiego odkryłeś tam, że zmieniło to twój punkt widzenia?
Ja przede wszystkim w ośrodku nauczyłem się emocji i uczuć. Tak jak swój kanał prowadzę Alkoemocje w social mediach, na którym właśnie dlatego się nazywa Alkoemocje, ponieważ są to emocje po odstawieniu alkoholu, bo ja jak piłem, to ja nie miałem żadnych uczuć. Jak się pojawiał strach, czy lęk, czy nawet radość, ja to wszystko zapijałem. Ja nie pozwalałem dopuścić do tego, żeby moja głowa cokolwiek czuła. Więc ja to zapijałem, żeby nic nie czuć. Jak pojechałem do ośrodka, jak zaczęliśmy pracować nad emocjami, to ja tak sobie pomyślałem, wow, ja mogę być szczęśliwy, mogę być radosny bez alkoholu, ja to czuję. Ja mogę się bać, bo ja się bałem oczywiście bycia w ośrodku. Tutaj taka dygresja, jak pojechałem do ośrodka pierwszego dnia, ja nie jechałem tam z myślą, że ja nigdy już się nie napiję. Ja jechałem tam z myślą, że oni mi tam coś poprzestawiają w głowie i oni mnie nauczą pić. Kontrolowanie, tak jak normalni ludzie piją, że po prostu jest załóżmy jakaś tam impreza, ileś tam sobie wypijają, rano wstają, jest okej. Ja z takim przekonaniem tam pojechałem i jak pierwszego wieczoru siedziałem przestraszony w tym ośrodku, bo nie wiedziałem, jak to będzie, przysiadł się do mnie jeden z pacjentów i ja mu mówię, że no ja przyjechałem tutaj, żeby nauczyć się pić kontrolowanie i on spojrzał się tam na mnie jak na jakiegoś kosmita i mówi, nie, to tak nie działa, ty już nigdy nie będziesz pił. I jak mi to powiedział, to mnie aż zmroziło. I mówię, jak nigdy? Przecież to jest niemożliwe. Także takie uczucia mną kierowały, jadąc
szok.
Tam.
Na początku można powiedzieć krótko, że to szok.
Tak, szok. Szok, niedowierzanie, mechanizmy uzależnienia przede wszystkim, że mój mózg cały czas walczył o to, Radek, ty będziesz pił spokojnie, oni ci tego nie zabiorą. Także możesz spać spokojnie, będziemy pili, ale inaczej trochę. Także tak mózg alkoholika działa, że te mechanizmy działają do samego końca. Te mechanizmy działają do dzisiaj, tylko ja po prostu umiem sobie radzić z nimi, ale to pewnie później o tym. Także w ośrodku ja się nauczyłem bardzo dużo uczuć, emocji, poczucie własnej wartości, które miałem bardzo niskie, tam odbudowałem, bo ja myślałem, że dla mnie nie ma ratunku, że ja jestem zerem, że jestem nikim, że wszyscy myślą, że Radek się stoczył. I tam było kiedyś takie ćwiczenie z lustrem, że terapeutka postawiła lustro w sali terapeutycznej i każdy po kolei siadał przed tym lustrem i rozmawiał sam ze sobą. To było tak niesamowite przeżycie, bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłem i rozmawiałem sam ze sobą i powiedziałem: Radek, jesteś tutaj, żeby sobie pomóc. Zobacz, jak ty wyglądasz, cały opuchnięty. Jesteś wrakiem człowieka. Przyjechałem tutaj, żeby ciebie zmienić. I na koniec terapii, przed wyjściem, znowu było to ćwiczenie, bo proces terapeutyczny trwa miesiąc. Ja przedłużyłem go o kolejny miesiąc, bo stwierdziłem, że miesiąc to będzie za krótko. I to była najlepsza decyzja w życiu. Bo pierwsze dwa tygodnie to jest walka o przetrwanie w takim ośrodku. Żeby wiedzieć, co gdzie jest, żeby w ogóle się dostosować, żeby alkohol zszedł. Bo jak się pije przez ileś lat i nagle się przestaje pić, załóżmy 3-4 dni, to w wydychanym może i nie ma alkoholu. Ale w głowie cały czas alkohol jest. Więc ja byłem 2 miesiące i na koniec, jak miałem znowu to ćwiczenie z lustrem, to zupełnie inny człowiek siedział naprzeciwko mnie. Zdrowy, uśmiechnięty, pełny energii, pełny nadziei, pełny pokory. Więc ja trafiłem, nie wiem, czy to jest szczęście, że ja trafiłem do tego ośrodka i ten ośrodek jest taki świetny, czy po prostu ja...
Dobrze zareagowałeś.
Czy ja dobrze zareagowałem i dobrze pracowałem po prostu nad sobą. Czy po części to i to po prostu.
Więc, z jakimi myślami opuszczałeś ośrodek? Co ci towarzyszyło? Jakieś szczególne myśli, czy uczucie ulgi? Co wtedy czułeś?
Pamiętam tydzień przed wyjściem, czułem ogromny strach i lęk. Bo w ośrodku byłem w takiej złotej klatce. Wiedziałem, że mi nic nie grozi. A myśl, że na zewnątrz stacje benzynowe, sklepy monopolowe, sklepy, duże hipermarkety, reklamy w telewizji, social media, no wszędzie ten alkohol jest. Ja się tego panicznie bałem, jak ja na to zareaguję. Przepracowałem to z terapeutą, że to jest naturalne, naturalny jest ten strach. I przy wyjściu były lekkie obawy, jak to będzie, czy ja sobie poradzę, ale wiedziałem, że mam tyle narzędzi ze sobą, które przekazali mi terapeuci, tyle pracy, którą włożyłem przez te 2 miesiące w ośrodku, że ja zrobię wszystko, żeby się nie napić. I jechałem do domu z wielką nadzieją i z takim, jakby to powiedzieć, lekkim podnieceniem, co to będzie, jak to będzie, że jestem przygotowany na to, ciekawy jak przyjdzie głód alkoholowy, jak ja sobie poradzę, wykorzystując to narzędzie. Więc z jednej strony lęk i niepokój, a z drugiej strony niesamowita ciekawość i radość.
Czy takie uczucia towarzyszą tobie do tej pory, czy może inaczej? To są takie ciemne strony. Ciężko o tym jest też mówić, ale czy miałeś jakieś chwile po wyjściu, chwile zwątpienia, takie myśli, że teraz to mogę już wszystko, przecież wszystkiego się nauczyłem, wszystko już wiem, nic się nie stanie przecież, jeżeli złamię te moje zasady, to właściwie to nie będzie złamanie, przecież ja wszystko kontroluję. Czy takie myśli, które próbują ciebie oszukać, pojawiały się, jak sobie z tym radzisz?
Żeby złamać abstynencję?
Przykładowo.
Na początku tak, miałem 3, może 4 razy takie chwile zwątpienia, czy ja na pewno sobie poradzę. Ja przede wszystkim wychodząc z ośrodka nie zrobiłem według mnie tego błędu, który robią wielu pacjentów wychodząc z ośrodka, którzy deklarują: ja się nigdy nie napiję. Ja tego nie powiem i nie będę mówił, bo ja nie wiem, co będzie za 5 lat. Ja nie wiem, co będzie za 20 lat. I nie chcę siebie oszukać, nie chcę ludzi wokół siebie oszukać i ja w życiu nie powiem, nigdy nie powiem, że nigdy się nie napiję, bo nie wiem, co będzie. Nie piję teraz i jest mi z tym dobrze po prostu, ale pamiętam do dzisiaj jedną taką największą sytuację, kiedy prawie złamałem abstynencję. Dowiedziałem się o nagłej śmierci mojej kuzynki. Młoda kobieta, czat ją niestety zabrał na tamten świat, więc to był wielki cios dla mnie, bo byliśmy bardzo blisko ze sobą. Ja tak się załamałem tą informacją, że przygotowałem sobie pole do tego, żeby złamać abstynencję. Narzeczona była w pracy, ja byłem sam w domu, miałem wolne. Nawet się na siłę pokłóciłem z narzeczoną, żeby mieć pretekst, żeby ewentualnie zrzucić na nią, że to jej wina też. I ja powiedziałem sobie, dobra, mogę się napić, bo i tak nikt nie poczuje, nikt się nie dowie. Bo nikt by się nie dowiedział. Ja już założyłem plecak, już szedłem do sklepu i nagle już łapałem za klamkę i poczułem takie jakby uderzenie w głowę, jakby ktoś mnie obuchem walnął w łeb. I słyszę, Radek, co ty odwalasz? Taką drogę przeszedłeś, tyle pracy w to włożyłeś, tyle serca, tyle siły zaangażowania. Chcesz to wszystko teraz zaprzepaścić? W tym samym momencie zadzwoniła do mnie narzeczona, bo wyczuła, że chyba pęknę i że coś się dzieje złego. Więc naprawdę już wspominałem o Bogu i o jakiejś opatrzności, że ja w końcu tego nie zrobiłem. Po prostu się otrząsnąłem. Te mechanizmy uzależnienia były na tyle silne, że już prawie pękłem, ale ta praca, którą włożyłem w swoją trzeźwość, wygrała.
To jest codzienna praca. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o twojej historii, bo być może są osoby, które słuchając jej dostrzegą pewne analogie i może to zasieje w ich umysłach takie ziarenko, co powinni zmienić w swoim życiu, żeby było ono lepsze. Ty na co dzień starasz się również pomagać innym. Podjąłeś taką decyzję, że chcesz dotrzeć do innych osób, które mają podobne problemy. Powiedz, jak to robisz?
Jeśli chodzi o to, jak ja staram się docierać do ludzi, to ja przede wszystkim podkreślam, że ja nie jestem terapeutą, bo dużo osób myśli, chociażby po moim kanale w social mediach, że ja jestem terapeutą. Ja cały czas to podkreślam, że nie jestem, że jestem ewentualnie wsparciem i jestem takim dobrym duchem, który mówi o swoich przeżyciach, o tym jak ja wyszedłem z uzależnienia, co mi pomagało. A mi pomagało przede wszystkim pokora. Pokora to jest klucz do trzeźwości. Bo jak ktoś myśli właśnie, co wspomniałem, że wyszedł z nałogu, bo nie pije na przykład 2 lata albo 3, no powiedzmy 2 lata, bo ja teraz 2 lata nie piję, i ktoś myśli, 2 lata wytrzymałem, to ja już jestem zwycięzcą. Nie, pokora to jest podstawa, bo to jest tylko moment, bo te mechanizmy, one tylko czekają, żeby się uruchomić i zaatakować. Druga sprawa, równie ważna, to jest terapia. Terapia to jest też klucz. Ja po wyjściu z ośrodka, ja nie skończyłem terapii, ja jestem cały czas w terapii. 2 lata minęło od wyjścia z ośrodka. Ja co tydzień, co 2 tygodnie chodzę na terapię. Niektórzy chodzą na meetingi AA, niektórym to pomaga. Ja byłem na 2, mi osobiście nie podpasował klimat. Każdy szuka swojej jakiejś drogi. Ale najważniejsze, żeby była terapia i siatka wsparcia i pokora.
Co chciałbyś powiedzieć, jeżeli mógłbyś dotrzeć chociaż do jednej osoby, która być może nas teraz słucha, co chciałbyś powiedzieć od siebie?
Chciałbym powiedzieć, że nigdy nie jest za późno na wyjście z uzależnienia, że jest bardzo dużo osób, które wam pomogą, że warto pomagać dla osób współuzależnionych. Jeżeli macie alkoholika wśród swoich bliskich, możecie mu pomóc. Nie na siłę, bo on musi sam do tego dojrzeć, żeby chcieć sobie pomóc, ale jest wiele instytucji, które wam pomogą, jest wiele telefonów, które można wykonać. Nie poddawajcie się, bo życie na trzeźwo jest piękne. Naprawdę, ja tego nie dostrzegałem przez wiele, wiele lat. Ja teraz nadrabiam swój stracony czas. Jestem z tego mega dumny, jestem szczęśliwy. Jednocześnie zapraszam na swój kanał Alkoemocje w social mediach, na TikToku, Facebooku, Instagramie i YouTubie, na którym opowiadam właśnie swoją drogę, o tym, jak ja wyszedłem z uzależnienia, o tym, jak moja narzeczona, która jest współuzależniona, mi pomagała, która mi teraz pomaga dalej. Mam nadzieję, że pamiętajcie, że jest nadzieja, z pokorą do przodu. Życie na trzeźwo jest piękne. Sum felix et sobrius, czyli jestem szczęśliwy i trzeźwy. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Radek. Dziękuję za to, że dzisiaj z nami byłeś i opowiedziałeś o swojej historii. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.